Słowo Boże mówi, kto nie czci Syna, nie czci i Ojca. Chwała Jezusowi. Chciałbym, może zanim rozpocznę swoją usługę, przekazać pozdrowienia. Ostatnio w czwartek mieliśmy taką okazję zawieźć do Wisły na dni upamiętania dla ludzi uzależnionych prowadzoną przez misję Elim, czy fundację Elim, dokładnie nie wiem, ale to są tacy wspaniali ludzie, którzy zajmują się tym, aby pomagać ludziom uzależnionym i tam są takie cykliczne spotkania trzydniowe od czwartku do niedzieli. I mieliśmy okazję razem z Mariolką zawieźć tam trzy osoby, a jedną z nich jest Wiesiek Zawadowicz. Myślę, że wielu z was go zna. W tej chwili mieszka w Sosnowcu od grudnia. Mogę tak powiedzieć, że zresztą on mnie do tego upoważnił. Od grudnia trzyma się Pana. Jest wszystko dobrze w jego życiu. No, to jest człowiek, który ma bardzo taki, miał czy ma bardzo burzliwe życie, ale ciągle po każdym jakimś takim upadku się zbiera i naprawdę widzę w nim taką szczerość, że on naprawdę chce żyć z Bogiem. Tak, czasem mu to nie wychodzi, ale teraz jest w takim dobrym miejscu, wiele zrozumiał, myślę, że jest, tak można powiedzieć, ze swej strony blisko Boga, bo Bóg w stosunku do nas jest zawsze tak samo blisko, to my gdzieś tam się czasem oddalamy. A więc przekazuję od niego pozdrowienia. Dzisiaj rano do mnie zadzwonił i prosił mnie o to, co o niniejszym czynię. Również mieliśmy okazję tam do Wisły zawieźć pewną kobietę ze Brzydowic i wczoraj właśnie Wiesiek zadzwonił do mnie, cały rozradowany, że ta pani oddała swoje życie Jezusowi. Chwała Panu. Siostra Marta ją zna, wie, o kim mówię. I to jest takie wspaniałe. Myśmy się z tą kobietą spotkali w środę tam u nas w Zebrzowicach, w Biedronce. I następnego dnia była już w Wiśle na Dniach Upamiętania. To jest naprawdę coś wspaniałego. To jest po prostu taki mały cud. Dlatego, że my o tą kobietę, myśmy o niej wiedzieli już od lat. I chcieliśmy z nią jakiś tam kontakt nawiązać i tak Pan poukładał wszystko, że wtedy spotkaliśmy się właśnie tam w tej Biedronce przy kasie. No nie będę już tego w szczegółach opowiadał, ale wystarczyło parę słów i ona się zgodziła, żeby pojechać na Dni Upamiętania, powierzyła swoje życie Jezusowi. Jeżeli, drodzy bracia i siostry, przypomni się wam o niej, to modlcie się o nią, ma na imię Marysia. Bardzo mi się podobało w czwartek, obydwa świadectwa mi się podobały, ale jedno sformułowanie mi się bardzo spodobało ze świadectwa Soni chyba, tak, że Bóg skasował moje grzechy. Tak to zostało powiedziane, nie wiem, czy pamiętacie. Bóg skasował moje grzechy. Ja tak od razu upuściłem wodze fantazji i wyobraziłem sobie taką właśnie sytuację, że Bóg trzyma taki kasownik firmy Golgota i przychodzimy do niego z taką czarną kartą z napisem list dłużny i Bóg bierze ten bilet taki czarny, wkłada do tego kasownika, odbija, wyjmuje, jest czysty, biały i z pięcioma dziurkami. Nie wiem, czy kiedyś pamiętacie, że były takie bileciki, w pociągach się dawało skasować, tam taki otworek ten konduktor robił. No tu się zrobiło pięć otworków. Może zapytacie, dlaczego pięć otworków? Dwa od rąk, dwa od nóg, jeden od boku. Pięć otworków. Bóg skasował nasze grzechy. Taki obraz mi się od razu jakoś tam gdzieś w głowie wyobraził. Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj czytać fragment, który zapisany jest w Ewangelii Jana. I w oparciu o niego chciałbym podzielić się paroma myślami. Właściwie nie musiałbym tego czytać, bo wszyscy to znamy. Ewangelia Jana 3:16. Ewangelia Jana, rozdział 3 i wiersz 16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Może przeczytam jeszcze dwa następne wiersze, bo one też są takie wspaniałe. My zawsze skupiamy się tylko na tym jednym wierszu. Ale dalej jest napisane, albowiem Bóg nie posłał Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Taki znany fragment, znane miejsce, wszyscy go znamy na pamięć i towarzyszy nam ten werset, no myślę, że od samego pewnie początku nawrócenia, dzieciom towarzyszy od samego urodzenia, że tak powiem, na szkółkach się go uczą i my ten werset znamy i jak tylko gdzieś tam się nam uda coś zaświadczyć komuś, czy podzielić się Ewangelią, cytujemy to miejsce, cytujemy ten fragment, wspaniały zresztą, wspaniałe miejsce. I cóż można by było o nim powiedzieć jeszcze? Myślę, że dużo zostało powiedziane na temat tego właśnie fragmentu, może i wiele kazań było wygłoszonych, chociaż nie przypominam sobie tak za bardzo, aby były kazania głoszone właśnie w oparciu o ten fragment konkretnie. Ale chciałbym dzisiaj, już od paru dni takie myśli mi towarzyszą różne, związane właśnie z tym fragmentem. I chciałbym z tego fragmentu, z tego miejsca, z tego Bożego Słowa podzielić się paroma myślami. Boże Słowo to jest taka skarbnica bez dna. Ciągle można czytać i ciągle można odkrywać coś nowego, prawda? Nawet jeżeli już czytamy jakiś jeden werset wielokrotnie i znamy go i wydaje się nam już taki oczytany, to jednak kiedy Duch Święty spocznie na nas, da nam jakieś nowe światło, nowe spojrzenie, możemy odkryć coś nowego. Albowiem Bóg tak umiłował świat. Bóg. Albowiem Bóg tak umiłował świat. Słowo Boże mówi, że Bóg jest duchem. Ewangelia Jana, 4 rozdział, w rozmowie Jezusa z Samarytanką, Jezus mówi, Bóg jest duchem i dlatego należy Boga czcić w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem. W Ewangelii Jana później, na początku, w pierwszym chyba, czy w drugim rozdziale jest powiedziane, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. A więc Boga nigdy nikt nie widział. Bóg jest duchem, jest niewidzialny. Bóg jest niewidzialny. I kiedy czytamy Stary Testament, to często możemy napotkać takie miejsca, gdzie jest takie sformułowanie, że jakiś mąż Boży, już też nie pamiętam dokładnie, jest parę takich miejsc, gdzie ktoś widział Boga i teraz obawia się, że nie przeżyje. O, biada mi, bo widziałem Boga, bo spojrzałem na Boga. Myślę, że to nie jest tak do końca, że to jest pewnego rodzaju przenośnia. Tak naprawdę ci ludzie nie mogli widzieć Boga, ale jednocześnie byli świadomi, że zobaczyć Boga równa się z tym, że można tego nie przeżyć. Można tego nie przeżyć, tego spotkania z Bogiem, tego spojrzenia na Boga. Jakub walczył z Bogiem, tak więc opisane. Walczył z kimś się zmagał. Powiedziane tam jest, że to był anioł. Później, że właściwie tak naprawdę nie walczył z tym aniołem, ale z Bogiem. Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Więc tak naprawdę Ezechiel widział ten rydwan Boży, prawda? Ale to było coś jakby. Zawsze tam jest napisane, że widziałem coś jakby, coś kogoś podobnego, do Syna Człowieczego na przykład. Więc tak naprawdę człowiek nie może zobaczyć Boga, bo Bóg jest niewidzialny i jest jasno i wyraźnie powiedziane, że Boga nikt nigdy nie widział. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Przecież ten wszechświat jest tak ogromny, Ziemia jest ogromna, a jeszcze potężniejsze są jakieś inne ciała niebieskie, jakieś gwiazdy, planety, galaktyki, a takich galaktyk jak nasza jest gdzieś tam miliony w tej przestrzeni kosmicznej, a ponad tym wszystkim albo w tym wszystkim jest Bóg. I gdybyśmy to tak chcieli zobrazować, to powiedzmy, że nasza Ziemia to jest takie ziarenko piasku, a ja trzymam to ziarenko piasku na palcu i oto mieszkaniec tej Ziemi, tego ziarenka piasku patrzy w moje oblicze. No nie przeżyłby tego. Gdybyśmy popatrzeli, gdybyśmy się zetknęli z tą chwałą Stwórcy naszego, nie moglibyśmy tego przeżyć. Po prostu ten blask, ta chwała by nas zgniotła, zabiła. Dlatego przyszedł Jezus. I można tak powiedzieć też obrazowo, że Bóg przez krótki czas w historii ludzkości był widzialny. Był widzialny. Tak fizycznie. Pamiętacie to słowo? Filip mówi, pokaż nam Ojca. Tak długo jestem z wami, Filipie, i jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja jestem w Ojcu, Ojciec jest we mnie. Dlaczego w ogóle mówisz, pokaż nam Ojca? Ja jestem. A więc można powiedzieć, że Bóg w pewien sposób był widzialny przez ten krótki czas. Stał się widzialny przez te 33 lata, czy też przez 3 lata, tak już bardziej byśmy to uszczegółowili. A więc Bóg jest niewidzialny. Bóg jest niewidzialny, ale czy to oznacza, że coś, co jest niewidzialne, nie istnieje? Czasami jest takie, spotyka się takie sformułowanie. O czym się nie mówi, to nie istnieje. Mnie jakoś tak, prawdę mówiąc, lekko zawsze irytuje to określenie. O czym się nie mówi, nie istnieje. Czego się nie widzi, nie istnieje. Jest taki przepis prawa, który mówi, że nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Nie możemy powiedzieć, że nie widzieliśmy. Jeżeli przekroczymy prędkość, otrzymujemy mandat i na nic nasze tłumaczenia, że na przykład nie widzieliśmy znaku, że tego znaku tam nie było i coś takiego. To, o czym się nie mówi, istnieje. To, czego się nie widzi, czego nie widzimy, istnieje, o jakże bardzo istnieje. Pewnie przekonali się o tym ci, którzy, albo można by się było o tym przekonać, gdybyśmy na przykład włożyli palec do gniazdka. Byśmy się bardzo o tym przekonali, że jednak to, co niewidzialne, istnieje. Miałem taką okazję się przekonać o tym, że niewidzialne istnieje, kiedy chwyciłem taki, no, przy betoniarce ten drążek do puszczania metalowy, tak, tą rurkę metalową do puszczania betoniarki. No i tak przewidywałem, że tam coś już jest nie tak. Więc nie chwyciłem takim chwytem kleszczowym, tylko tak dotknąłem. Od razu się przekonałem, że niewidzialne istnieje. Znalazłem się na ziemi. Patrzymy na żarówkę. O, jest prąd, tak mówiąc po cieszyńsku. Światło się świeci, jest prąd. Żarówka nie świeci, nie ma prądu. Patrzę za okno, drzewa się ruszają. O, jest wiatr dzisiaj. No, wiatru nie widać. Prądu nie widać, a jednak istnieje. A jednak jest realny, jednak jest rzeczywisty. I Bóg jest rzeczywisty, Bóg jest realny, Bóg naprawdę istnieje, a właściwie ja nie chcę o tym mówić, że Bóg istnieje, bo dla nas to jest oczywiste. Gdyby Bóg nie istniał, to by nas tu nie było dzisiaj. Gdyby Bóg nie istniał, to by nas nie było. Ale Bóg istnieje. I przyszliśmy na to miejsce, aby o nim słuchać. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze innego. Czy ten Bóg niewidzialny, czy ten niewidzialny Bóg, takie pytanie, jest realny, nie w sensie istnienia, ale czy on jest realny, czy on jest rzeczywisty dla mnie, dla ciebie, dzisiaj na tym miejscu? Czy ten niewidzialny Bóg jest realny dla mnie, jest rzeczywisty? Czy jest gdzieś tylko obok? Czy jest tylko jakąś taką wiedzą? Tak, Bóg istnieje, ale to On jakby żyje swoim życiem, ja tutaj żyję swoim życiem. Czy ten niewidzialny Bóg jest realny w moim życiu, w twoim życiu? Abraham, zanim stał się Abrahamem, był Abramem i usłyszał głos: wyjdź z tej ziemi, a pójdź, wejdź do ziemi, którą ci wskażę. I on, kiedy usłyszał te słowa, wstał, pozbierał się, no to jakoś tam może trwało, wziął ten swój dobytek i poszedł. Najpierw tam na północ, później na południe i tam w ziemi Kanaan zamieszkał. Dlaczego on poszedł? Dlaczego, kiedy słyszał ten głos, jakiś wewnętrzny głos, czy może fizyczny, nie wiem, przypuszczam, że to był jakiś wewnętrzny głos, kiedy on go usłyszał, dlaczego on poszedł, wziął ten swój dobytek i poszedł za tym głosem? Myślę, że dlatego, że ten głos był realny. Myślę, że dlatego, że Bóg, który przemówił do niego, był realny, był rzeczywisty. On był rzeczywisty dla niego, dlatego dla Abrahama. On posłuchał tego realnego głosu, on nie był gdzieś tam obok. On słyszał go. To nie było tak, że jemu się coś tam wydawało, ale on był realny. Później, kiedy urodził mu się syn Izak, syn obietnicy, Bóg powiedział do niego: weź swojego syna Izaka i złóż go w ofierze na górze, którą ci wskażę. No i też Abraham wziął, już Abraham wtedy, wziął swojego syna, wziął cały tam ten ekwipunek i poszedł na górę Moria i tam miał złożyć swojego syna w ofierze. I wiemy, że to się skończyło dobrze. Abraham już chciał go zabić, ale Bóg go powstrzymał. Chciał wypróbować jakby jego wierność, jego wiarę. Ale dlaczego on to zrobił? Dlaczego Abraham właśnie poszedł tam na tą górę? Dlaczego on wziął swojego syna i poszedł tam? Dlatego, że właśnie Bóg był dla Abrahama kimś realnym, kimś rzeczywistym. Był niewidzialny, ale był realny. Był niemalże dla niego takim tak fizycznie namacalny. Mojżesz, no można by to było wiele postaci przytoczyć. Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem jak nikt inny, twarzą w twarz. Oczywiście to też jest przenośnia, bo tak jak już powiedziałem, Boga nikt nigdy nie widział, więc to nie było tak twarzą w twarz, ale w sposób taki bardzo bezpośredni, jak nikt inny. Bezpośrednio rozmawiał z Nim, dlatego, że Bóg był realny dla niego. Bóg był rzeczywisty dla niego. Bóg był osobą, która jest blisko. Mojżesz się spierał z Bogiem, dyskutował, tak jak z kimś, kto jest obok, kto jest obecny. Bóg jest realny, chociaż jest niewidzialny. Czy jest realny dla mnie, dla ciebie? Czy zdaję sobie sprawę z jego realności? Czy chcę się przekonać o jego realności? Czy chcę włożyć ten palec do tego gniazdka? Albo wyjść na dwór, kiedy jest wichura, kiedy jest ten wiatr? Czy chcę doświadczyć tego, tej realności Boga? To jest takie pytanie. Ten realny Bóg, niewidzialny, ale realny Bóg, rzeczywisty Bóg, chce mieć z nami relacje. To jest niesamowite. On nie chce religii. On chce relacji. Adam, który został stworzony przez Boga, spacerował sobie po raju, patrzył na to dzieło stworzenia i widział, że wszystkie zwierzęta są w parach. Jest on i ona. On i ona. Tak. Jeszcze raz, on i ona, żeby nie było niejasności. I tak Adam spacerował po raju i patrzył na te zwierzęta, że one żyją w parach, że są w parach i czegoś mu brakowało, zapragnął czegoś, zapragnął kogoś. I Bóg zesłał na Adama sen, wyjął z niego boku jedno żebro i uczynił mu niewiastę, oblubienicę. Kiedy Adam patrzył na te zwierzęta, widział, że te pary, te samiczki i te samce są do siebie podobne. Są z tego samego gatunku. I oto Bóg stworzył dla niego kobietę, niewiastę, oblubienicę, która była do niego podobna, tylko że ładniejsza. I Adam się obudził. O, to jest ciało z mojego ciała, krew, kość z mojej kości. Bóg niewidzialny jest miłością. Bóg jest miłością. Bóg stworzył nas dla siebie. Bo chce mieć z nami relacje. Bóg jest miłością i Bóg chce tą miłością kogoś obdarzyć. Stworzył Adama i Ewę. Stworzył dla Adama oblubienicę. Stworzył nas jako swoją oblubienicę. Jesteśmy oblubienicą Boga. Kościół Jezusa Chrystusa jest oblubienicą Boga. Bóg stworzył człowieka dla siebie, po to, żeby mógł go kochać. Jakoś tak nie umiem się zgodzić z takim, z taką myślą, że Bóg jest taki, siedzi na tronie i nikogo i niczego nie potrzebuje. Taki jest suwerenny aż do tego stopnia. Że On nas nie potrzebuje. Ja myślę, że nas potrzebuje. Że Bóg nas potrzebuje. Bóg stworzył Adama i Ewę. Bóg stworzył przez Jezusa Chrystusa swój Kościół, oblubienicę. Tak jak dał tą oblubienicę dla Adama. Bóg nas potrzebuje. On chce nas kochać. On chce nas miłować. On chce nam dać życie wieczne. Dlatego, że jesteśmy Jego oblubienicą. W cudzysłowie potrzebuje. Oczywiście, że Bóg nie przestałby istnieć bez nas. Ale Bóg jest miłością. Bóg stworzył człowieka, Adama, Ewę. Jesteś Bogu potrzebny, potrzebna. Jestem Bogu potrzebny. Ta świadomość jest wspaniała. Jest taka uwalniająca. Bóg mnie kocha. Bóg mnie potrzebuje. Jestem dla Niego cenny. On dał wszystko, żeby mieć relacje. A później Adam i Ewa musieli opuścić raj. I pamiętamy, urodził się Kain, urodził się Abel. I pewnego dnia złożyli Bogu ofiarę. Obaj. I tak zaczęła się religia. Pamiętam z dzieciństwa taki obraz z takiej Biblii dla dzieci. Taki katechizm to był właściwie. W kościele katolickim. Bardzo ładnie zrobiony zresztą. I pamiętam, że mama czytała mi tam te historie o stworzeniu świata i później o potopie i Kain i Abel. I pamiętam ten obrazek, gdzie Abel składał ofiarę Bogu, Kain składał ofiarę Bogu i miał takie posępną minę, taki był ponury, taki posępny, rozgniewany, taka ciemna była ta twarz, a on składał ofiarę z płodów ziemi, a Abel miał taką pogodną twarz. Taki był pogodny i składał ofiarę, akurat tam był baranek namalowany. Jako dziecko myślałem sobie, no to jest takie niesprawiedliwe, dlaczegoż ten Kain i ta ofiara Kaina nie została przyjęta przez Boga, bo jest powiedziane, że Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a ofiarą Kaina wzgardził. Ale nie znałem Bożego Słowa wtedy, bo jest tam napisane, że po prostu to serce Kaina było złe. Jego nastawienie było złe. Grzech czekał u wrót. Abel, słuchając opowieści Adama i Ewy, swoich rodziców, o tym, jak było w raju i o tym, jak to Bóg przemawiał do nich w powiewie dziennym, jak mieli społeczność z Bogiem, wykształcił sobie taki obraz Boga wspaniałego, Ojca miłującego. Dlatego on chciał tej relacji z Bogiem, z Ojcem, z tym, o którym opowiadali mu jego rodzice. A Kain wykształcił sobie niewłaściwy obraz. Dla niego Bóg był potrzebny po to, żeby obrodziło pole, żeby spadł deszcz. Dlatego składał mu ofiarę. Właśnie w tym celu, żeby coś uzyskać, coś otrzymać, coś za coś. Towarzyszył mu strach. Pamiętamy taką historię w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Pan przywołał swoje sługi. Jednemu dał jeden talent, drugiemu dał dwa talenty, a trzeciemu dał pięć talentów. I odjechał. I ten, który miał pięć talentów, pomnożył to, zyskał następne pięć. Ten, który miał dwa talenty, zyskał następne dwa. A ten, który miał jeden talent, wziął ten talent, zakopał go do ziemi. I kiedy powrócił ten pan i zaczął ich rozliczać, wtedy ten, który miał jeden talent, który otrzymał jeden talent, powiedział tak: wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym i twardym. Chcesz zbierać tam, gdzie nie posiałeś. Dlatego zakopałem ten talent. Proszę bardzo, to jest to, co jest twoje. To, co się tobie należy. I ten pan skierował do niego takie słowa: tak myślałeś o mnie. Parafrazując. Tak myślałeś o mnie? W ten sposób? Skoro tak myślałeś, to miałeś dać te pieniądze bankierom. A ja po swoim powrocie odebrałbym je z zyskiem. Ten, który otrzymał dwa talenty, ten, który otrzymał pięć talentów, miał zupełnie inny obraz tego człowieka. Ale ten, który otrzymał jeden, miał obraz zniekształcony, wypaczony. Kain miał zniekształcony obraz. Miał zniekształcony obraz Boga, Ojca. Abel przeciwnie. Abel chciał relacji. Zdawał sobie sprawę pewnie ze swoich jakichś tam ułomności, ale on chciał mieć relację z Bogiem. Kain nie. I w ten sposób rozpoczęła się właśnie religia. Ale Bóg nie chce religii, bo religia zniewala. Religii towarzyszy strach przed karą, a relacja uwalnia. Kiedy byłem takim młodym człowiekiem, miałem te 15-14 lat, bardzo chciałem się podobać Bogu. Chciałem się podobać Bogu. Chodziłem do kościoła na swój sposób, jakoś starałem się do Boga zbliżyć, ale mój obraz Boga był zupełnie inny, niewłaściwy. Towarzyszył mi strach przed karą. Towarzyszył mi strach przed karą. Niemożność. Nie byłem w stanie zapanować nad tym, co mnie męczyło, z czym sobie nie radziłem, czego chciałem się pozbyć. Nie byłem w stanie. Byłem religijny. Chciałem Bogu zadośćuczynić. Chciałem coś zrobić dla Niego, żeby coś otrzymać. Miałem niewłaściwy obraz. Niewłaściwy obraz Boga, niewłaściwy obraz Ojca. Kiedy to zrozumiałem, kiedy zobaczyłem, kiedy zaprosiłem Jezusa do swojego serca, kiedy poczułem Jego miłość, zostałem uwolniony. Zostałem wyzwolony. Nagle to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Myślę, że wielu z nas, albo może niektórzy, mają taki niewłaściwy obraz też Boga. Boga, który za dobre wynagradza, za złe karze. Taki niewłaściwy obraz, który ciągle tylko próbuje twoją wiarę, doświadcza cię na każdym kroku. Czy mu dochowasz wierności? Religia zniewala. Relacja uwalnia. Relacja uwalnia. Czy mamy relację z Bogiem? Czy masz relację z Bogiem? Czy może jesteśmy religijni? Coś za coś. Postaram się dobrze czynić, to może coś otrzymam. Ten niewłaściwy obraz Ojca. Z dzieciństwa być może. Tatusiu, prawda, że byłem grzeczny? Bóg takim nie jest. On jest miłością. On jest miłością. Ważne jest, aby to pojąć, aby to przyjąć, aby takiego Boga przyjąć do swojego serca. Aby nawiązać z takim Bogiem relację. Religijność, religia to jest coś takiego, co się przejawia w dwóch takich jakby aspektach. Po pierwsze, w samopotępieniu. Diabeł to wykorzystuje. Diabeł to wykorzystuje i mówi: Bóg, przykazanie Boże mówi w ten sposób, a ty co robisz? A ty co robisz? Diabeł jest oskarżycielem. A więc poprzez religię możemy się tylko wpędzić w poczucie winy i w niemoc. Beznadziejność, beznadzieję. W zniewolenie. Bardzo dużo na ten temat jest napisane w liście do Rzymian, w liście do Galacjan. A więc to jest taka pierwsza rzecz. Samopotępienie. Ta niemożność, niemoc. Jestem do niczego, nic nie warty, nic nie mogę zrobić. Bóg, nie podobam się Bogu. Ciągle go zawodzę i ciągle próbuję coś zrobić, jakąś ofiarę złożyć. Jakąś ofiarę złożyć, żeby coś otrzymać. A drugi taki jakby przeciwna rzecz, która towarzyszy religii, religijności, to jest pycha. Jestem lepszy niż inni. Pamiętamy tą historię o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni. Jeden celnik, jeden faryzeusz, drugi celnik. I ten faryzeusz to był człowiek religijny. Można powiedzieć tak brzydko, on uprawiał religię. Przyszedł i mówi: Boże, widzisz, jaki jestem, tak jakby Bóg nie widział. Widzisz, jaki jestem. Dwa razy w tygodniu poszczę. Gdybyś nie wiedział, to chcę ci przypomnieć. I w ogóle nie jestem jak inni ludzie, jak celnik, jak ten, który tam stoi pod kolumną. Nie jestem taki jak inni ludzie. A celnik, wiemy, celnik był jak inni ludzie. On był jak inni ludzie. Ale jego postawa, jego postawa spowodowała, że został usprawiedliwiony, że odszedł usprawiedliwiony. On chciał relacji. On wiedział, że potrzebuje przebaczenia. Że on potrzebuje tego uwolnienia z tej niemożności. On widział, że religia do niczego nie prowadzi. On widział tych wszystkich religijnych ludzi dookoła siebie. I widział, że to nic nie daje. Religia nie ma żadnego wpływu na poskromienie zmysłów, jak mówi list do Kolosan. Na ujarzmienie zmysłów. Nic nie daje. Jakieś zwyczaje, obrzędy. Relacja. Relacja uwalnia. Relacja uwalnia. Ten świat jest cały przesiąknięty religią. Dookoła nas jest pełno religii. Wszędzie. Włączymy, nie wiem, telewizję, rozejrzymy się. Religia. A jakże mało ludzi, jakże niewielu ludzi ma relacje z Bogiem, z niewidzialnym. Czy mamy tą relację z Nim? Tą głęboką relację? Taką, że nami zatrzęsie? Gdzieś tam na wietrze? O taką relację chodzi. Bo, tak jak już powiedziałem, religia zawsze zniewala. I ta religia się wkrada również do naszego życia. Bo my chcemy się podobać Panu. I chcemy dobrze czynić. Ale kiedy chcemy dobrze czynić, narzuca nam się zło. Narzuca nam się złe. I musimy ciągle na nowo odkrywać, przyjmować to, że zbawieni jesteśmy z łaski. Że nie musisz niczym zasłużyć, nie musisz niczym zasługiwać. Nie musisz skupiać się na swoich słabościach, ale możesz skupić się na mocy Jezusa Chrystusa. W tych słabościach, w których być może jesteś. A więc w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie niczego nie muszę, bo wszystko mogę. W Jezusie Chrystusie niczego nie muszę, bo wszystko mogę. To, co chciałem, to, czego chciałem, nie mogłem osiągnąć, żyjąc w religii. Musiałem coś zrobić. Musiałem. Wiedziałem, że muszę, ale nie mogłem. Ale kiedy Jezus stanął na mojej drodze, kiedy zrozumiałem, że Bóg jest dobrym Bogiem, że On chce być ze mną, że jestem miłującym Ojcem, do którego mogę przyjść w każdej sytuacji i nie zostanę odtrącony. Wtedy przyszło uwolnienie. I to stało się w jednym momencie. Bardzo dramatycznie. W Jezusie Chrystusie niczego nie musisz, Bo wszystko możesz. Wszystko możesz. W religii musisz. Musisz. I temu towarzyszy strach. Strach przed karą. Ale doskonała miłość, jak mówi pierwszy list Jana, uwalnia od strachu. Uwalnia. Relacja. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Tak umiłował świat. A więc miłość. Relacja zawsze opiera się na miłości. Na miłości. Możemy tylko odwzajemnić tą miłość, którą Bóg nam okazał w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie niczego nie musisz, bo wszystko możesz. Możesz to, co wydaje się niewykonalne. Paweł apostoł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko mogę. W Jezusie Chrystusie niczego nie musisz, bo wszystko możesz. Owszem, jedną rzecz musisz się na nowo narodzić, jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś, to musisz się na nowo narodzić, abyś wszystko mógł. W Jezusie Chrystusie niczego nie musisz, bo wszystko możesz. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Niewidzialny Bóg, ale realny, rzeczywisty. Chce mieć z nami relacje, a nie religię. Bo religia zniewala, a relacja uwalnia. Dlatego w Jezusie niczego nie muszę, bo wszystko mogę. To zostanie tutaj wyświetlone za chwileczkę. Tak dla przypomnienia i dla waszego zapamiętania. Jeżeli zapamiętacie sobie tych parę słów, to będę szczęśliwy z mojego kazania. Ale moi drodzy, chciałbym, abyśmy przyszli też przed Boże oblicze, abyśmy się modlili. Dlatego zachęcam, abyście powstali. Proszę was, abyście powstali. I może do tej pory ktoś na tym miejscu myślał sobie, no chcę się podobać Bogu, ale to jest takie trudne. Ciągle mi się noga potyka. Ciągle nie daję rady. Ciągle do czegoś muszę się zmuszać. Ciągle coś muszę. Jeżeli tak myślisz, to myślę, to prawdopodobnie masz zły obraz Boga jako Ojca. Być może twój fizyczny ojciec nie spełniał tych warunków, nie dawał tego przykładu właściwego. Dlatego twój obraz Boga jest zafałszowany, ale On ciebie miłuje, On ciebie kocha. On chce mieć z tobą relację, On nie chce żadnej religii, żadnych religijnych czynów, żadnych religijnych wysiłków. Starań. On chce tylko relacji z tobą. Ten niewidzialny Bóg, który jest absolutnie realny, rzeczywisty, chce mieć z tobą relację. Bo religia pogrąży ciebie tylko w jeszcze większej rozpaczy. Natomiast relacja z Bogiem żywym uwolni cię. Uwolni cię do tego, aby czynić to, co Jemu się podoba. Bo w Jezusie Chrystusie, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, to niczego nie musisz, bo wszystko będziesz mógł. Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą. Religia nie daje tej mocy. Religia nie daje żadnej mocy, wręcz przeciwnie. Ale Ewangelia, dobra nowina, daje moc. Jest mocą Bożą do życia w zwycięstwie. Jeżeli jeszcze nigdy nie nawiązałeś relacji z niewidzialnym, z Bogiem, to zachęcam cię, kiedy teraz może już zespół poproszę, aby wyszedł. Jeżeli chcesz dzisiaj nawiązać tą osobistą relację, jeżeli chcesz zrobić dzisiaj tą jedną, jedyną rzecz, którą musisz zrobić, to znaczy narodzić się na nowo, przyjąć Jezusa do swojego serca, zaprosić Go do swojego życia, to teraz, kiedy zespół zagra pieśń, to zachęcam cię, abyś wyszedł tutaj do przodu. Chcemy się z tobą pomodlić. Chcemy się o ciebie pomodlić. Tylko tyle. A więc jeżeli jeszcze nie masz tej osobistej relacji z Bogiem, jeżeli nie przyjąłeś go do swojego serca, nie narodziłeś się na nowo, to chciałbym cię zaprosić tutaj dzisiaj do przodu, abyś wyszedł tutaj. A może są i takie osoby, które gdzieś tam ta relacja z Bogiem niewidzialnym przez Jezusa Chrystusa została przymglona, gdzieś to zostało przytracone, zatracone. Wkradła się religia. Możesz na nowo nawiązać relację z Jezusem w modlitwie, przez Boże Słowo. Możesz to uczynić na nowo. Możesz na nowo doświadczyć Jego wspaniałej wolności, wolności dzieci Bożych. To jest tylko możliwe w Jezusie Chrystusie, bo Ewangelia jest mocą Bożą. Zapraszam tych wszystkich, którzy pragną się pomodlić dzisiaj, którzy potrzebują modlitwy, Bożego dotknięcia, którzy dzisiaj chcą swoje życie powierzyć Jezusowi Chrystusowi. Niech wyjdą tutaj do przodu. Będziemy się modlić.